Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym oczywiście Mateusz Morawiecki, nie przyjadą na zwołany przez przewodniczącego Komisji Europejskiej szczyt do Brukseli dotyczący migracji. No, Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, jeszcze wyjątkowo Austria w tej sytuacji. Co chcą pana zdaniem ugrać taką postawą?
Ja myślę, że na pewno to, co chcą ugrać wszyscy inni poza Polską, to ja obawiam się, czy nie obawiam się, to jakoś tam ugrają. Natomiast Polska ma dzisiaj takie słabe papiery w Unii Europejskiej, że nasze obrażanie się i to jeszcze takie zmiana stanowiska z dnia na dzień, bo jeszcze przedwczoraj premier mówił, że tam pojedzie, jego otoczenie twierdziło, że pojedzie, dzisiaj się okazuje, że nie jedzie. Polska jest w takiej sytuacji, że powinna rozmawiać. Oczywiście cały kryzys dotyczący imigrantów, mamy na życzenie rządu Prawa i Sprawiedliwości. W roku 15...
No w Europie to chyba niekoniecznie.
W roku... Nie, w Europie oczywiście nie, ale ten, że my mamy jako Polska z tym kłopot, to jest ten rząd. My mieliśmy wynegocjowany bardzo dobry dla Polski układ, w którym mieliśmy pełną kontrolę nad przyjęciem tych uchodźców.
7 tysięcy
tych uchodźców pod pełną kontrolą Polski. Ta kontrola zresztą, to nawet przyznaje rząd PiS-u, jest skuteczna, bo dzięki temu, co wynegocjowała premier Ewa Kopacz, Polacy mogą do dziś i nawet chwali się ten rząd, że tam kolejnych, których nam przedstawiano, odrzucał właśnie dlatego, że ten mechanizm sprawdzania był dzięki Ewie Kopacz zapisany. I my byśmy przyjęli tych 7 tysięcy prawdopodobnie chrześcijan z Syrii. Oni by dzisiaj byli po całym kraju rozrzuceni. Mielibyśmy święty spokój. W oczywisty sposób nie wiązałoby się z żadnym zagrożeniem terrorystycznym, bo jak, panie redaktorze, naprawdę chodźmy po ziemi. Dzisiaj terrorysta, który ma francuski paszport, może bez żadnej kontroli wsiąść w samochód i przejechać z Paryża
do
Warszawy.
Ale panie proszę, więc... ale to tak mało też wiarygodnie wygląda, że na Węgrów, na Czechów, na Słowaków i Austriaków się nie obrażą, Unia nie będzie miała pretensji, to jest postawa, którą mogą coś te kraje ugrać, na Polskę się obrażą, no
tak,
Polska
to,
nie
ale,
może.
Ale, dlaczego Polska dlatego nie może? Polska nie może, że żaden z tych krajów, które pan wymienił, nie ma na przykład wszczętego artykułu 7. Żaden z tych krajów, może w największym stopniu Węgry, ale one są z kolei w sojuszu z Niemcami, no. Co też umyka jakoś naszym strategom geopolityki PiS-u, że z kim gra Orban w Europie. W Europie gra z Niemcami, a na świecie gra z Rosją, tak? Znaczy Orban robi sojusz z tymi krajami, z którymi Polska programowo, słusznie bądź nie, to zostawmy, ale wojuje, tak?
A jak ta historia dotycząca szczytu, o ile jakkolwiek ma się do deklaracji francusko-niemieckich dotyczących budżetu tylko dla strefy euro?
Wie pan, to budowanie bardzo niebezpieczne dla Polski, de facto Europy dwóch prędkości, jest również skutkiem polityki Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, choćby tym gestem...
Też się o tym już mówiło.
Tak, tylko do tego nie doszło. Mówiło się o tym zawsze, tak?
Czyli
tylko...
stan jest taki jak teraz.
Wie pan co, ale jest różnica pomiędzy mówieniem o tym, że być może pójdziemy na wojnę, a pójściem na wojnę. To jest zasadnicza różnica. W polityce się różne rzeczy mówi, bo w polityce trzeba umieć grać. Oni w polityce grać nie umieją, bo się na wszystkich obrażają, robią jakieś gesty na poziomie naprawdę wujka, który myśli sobie tak, ojej, nie podoba mi się rozmowa przy tym stole, mało kto na mnie zwraca uwagę, to ja teraz wstanę i wyjdę, to wybiegnie za mną rodzina na podwórko i powie, wujek, wracaj, chodź, kochamy cię. I Morawiecki się tak zachowuje. Wychodzi, bo myśli, że za nim wybiegną. Nie wybiegną, bo oni powiedzieli, wujku Morawiecki, wyszedłeś z europejskiego stołu, poszedłeś sobie gdzieś w bok, to my robimy strefę euro, my robimy budżet dla strefy euro.
A na czym polega to niebezpieczeństwo? Jest polityka... tak technicznie, jak to mogłoby wyglądać, jeżeli chodzi o budżet strefy euro, bo mówi się o tym faktycznie od lat.
W oczywisty sposób to się będzie wiązało z przesunięciem się ciężaru politycznego Unii Europejskiej, nie tylko ekonomicznego, ale ciężaru politycznego, dotyczącego strategicznych kierunków inwestowania pieniędzy Unii Europejskiej, podejmowania decyzji w Unii Europejskiej.
To dzisiaj tak nie jest, że i tak Niemcy, Francja mają decydujące zdanie.
Nie pan, to wynika oczywiście z potencjału. Tak? Mm-hmm. Na pewno Niemcy są bardzo zadowoleni z tego największego proeuropejskiego osiągnięcia braci Kaczyńskich, jakim był traktat lizboński, który dał Niemcom dużo większe prawa niż traktat nicejski. Prawda? I to było wynegocjowane, załatwione. To był wspaniały gest europejskiej takiej solidarności ze strony braci Kaczyńskich, którym dzisiaj Jarosław Kaczyński niesłusznie się nie chwali, a powinien, bo to był dobry gest. Zresztą myślę sobie, że to była w sensie historycznym największe ustępstwo Polski wobec Niemiec po roku 89.
Ale
to
tak
był traktat
wracając jeszcze do tej strefy euro z oddzielnym budżetem, to niebezpieczeństwo dla Polski jest jakie? Że kwestie decyzji politycznych, które tam będą
ale też
zapadały finansowo,
tego, że,
jak to się może przełożyć?
To jest oczywiście tak, że po prostu tam będzie...
Usankcjonowanie...
Tam będzie
stanu,
więcej
który,
pieniędzy.
I tak działa, znaczy, od lat?
Panie redaktorze, to ten stan nie działa od lat, bo Polska jest w dalszym ciągu największym beneficjentem środków unijnych, tak? I bierze się to zarówno z potencjału Polski, no bo to jest pewna oczywista oczywistość, że zacytuję klasyka, bo w sensie po prostu jesteśmy,
tak?
ludnościowo największym krajem, ale jeżeli weźmiemy tak, że już zaczniemy patrzeć na wskaźniki procentowe, to Polska jest beneficjentem na bardzo wielu poziomach Unii Europejskiej, bo my wszyscy mówimy, że to są pieniądze, które płyną bezpośrednio z Unii. To jest oczywiście bardzo ważne i to o tym mówią wszyscy, od prawa do lewa w Polsce i słusznie, tak? Ale przecież, panie redaktorze, w Polsce obecność w Unii Europejskiej to jest dla nas także gigantyczne dodatkowe pieniądze, które nie płyną z budżetu unijnego bezpośrednio, ale które choćby powodują przez wspólny rynek, że Polska jest dzisiaj największym eksporterem żywności w Unii Europejskiej. Że w Polsce mamy bardzo wiele inwestycji zagranicznych związanych z tym, że nam się poprawiła infrastruktura. Czyli, że Polska jest już skomunikowana z Europą i w Polsce opłaca się,
no,
choćby
produkować. Ale ten budżet strefy euro coś by tutaj zmienił?
Znaczy oczywiście, że on
no
będzie
nie,
zmieniał.
Wolny rynek chyba by funkcjonował tak, jak funkcjonuje.
Ale panie redaktorze, integracja ekonomiczna w ramach strefy euro będzie oczywiście, wie pan, będzie oczywiście silniejsza. Niech pan zwróci uwagę na Słowację. 10% po wejściu do euro Słowacja, która w oczach Polaków nie uchodzi za i słusznie skądinąd za najbogatszego z naszych sąsiadów, tak? Słowacja 10% wzrost. Litwa bardzo duży wzrost gospodarczy, również po wejściu do strefy euro.
Oczywiście. Ale tak to jest w małych krajach, że potrafią być duże wzrosty, a potem.
No, a wie pan, Niemcy, jak pan myśli, Niemcy są małym krajem? Raczej są dużym krajem i na euro. Niemcy jako duży kraj na euro bardzo.
Zyskały najwięcej.
Można powiedzieć, że na euro. Ale bardziej z powodu swojej nierozsądnej polityki stracił mały kraj Grecja, który robił politykę PiSu dzisiaj, tylko tam wszystkie partie to robiły, nie tylko PiS.
A takie duże kraje jak Hiszpania i Włochy zyskały?
Hiszpania, ja myślę, że jeśli chodzi o Hiszpanię,
tak,
na pewno Włochy, ale także dlatego, że we Włoszech była po pierwsze cały czas też bardzo nieracjonalna polityka ekonomiczna. Włochy się nie przygotowały na euro, to znaczy nie przygotowały się na transfer produkcji do krajów wysoko uprzemysłowionych, czyli głównie do Niemiec, na czym z kolei i panie redaktorze, Polska na euro już zyskała, bo zyskały Niemcy. Polska jest tak związana z gospodarką niemiecką, że wie pan, na przykład pieniądze, które Angela Merkel wpompowała w niemiecki przemysł motoryzacyjny, one w dużym stopniu trafiły do Polski i one pomogły temu, czym się Platforma słusznie chwaliła, że Polska przeszła suchą nogą przez ten największy kryzys ostatnich lat. Ona przeszła także dlatego, że niemieckie pieniądze w ramach inwestycji płynęły do Polski, bo jesteśmy podwykonawcą niemieckiego przemysłu samochodowego.
To ten europejski wątek zamknijmy. A teraz z pana wiedzy i doświadczenia chciałbym skorzystać na polu kampanijnym, jeżeli chodzi o ten poligon doświadczalny, jakim teraz jest kampania w Warszawie przed całą serią wyborów w Polsce. Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki, obserwuje pan z uwagą to starcie?
Tak, ja
większość obserwatorów chyba stawia na Patryka Jakiego, znaczy no, samą kampanię lepiej ocenia.
Na pewno ja się bardzo martwię, że Patryk Jaki jest dużo lepszą wersją Andrzeja Dudy, który pokonał. Ja od Andrzeja Dudzie nie mam dobrego zdania. Andrzej Duda stanął przeciwko bardzo dobremu prezydentowi, jakim był Bronisław Komorowski. Człowiekowi o wielkich zasługach dla Polski, człowiekowi uczciwemu i dobremu prezydentowi Rzeczpospolitej. I niestety kampanię Bronisław Komorowski, co nie jest jego winą, miał taką, że z tym Andrzejem Dudą przegrał. I to mimo ewidentnych słabości Andrzeja Dudy. Patryk Jaki jest niezwykle pracowity. Ja się bardzo boję zwycięstwa Patryka Jakiego w Warszawie. Uważam, że trzeba zrobić wszystko, by Jakiego w Warszawie zatrzymać.
Ale dlatego, to Rafał Trzaskowski jest słaby, czy kampania jest słaba?
Panie redaktorze, ja nie chcę i mam taką zasadę, nie będę krytykował opozycyjnych kandydatów na prezydenta Warszawy. Za każdego trzymam kciuki. Mam nadzieję tylko, że nie będą powtórzone, a one na razie są powtarzane, błędy z kampanii prezydenckiej. To też w jakimś sensie, panie redaktorze, my w Warszawie stoimy przed takim wyborem politycznym. Wybór na Trzaskowskiego to jest także pewien referendum za przywództwem Schetyny w opozycji. I ja szanuję ludzi, którzy mówią, okej, Schetyna ma swoje wady, ale my musimy mieć tak czy inaczej kogoś na PiS, musimy stanąć do PiSu. I jeżeli, powiem bardzo uczciwie, jeżeli ktoś uważa, że Grzegorz Schetyna ma szansę wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, to z całą pewnością powinien popierać Rafała Trzaskowskiego, bo to umocni przywództwo Schetyny. I ja szanuję ludzi, którzy tak uważają. Ja mam w tej sprawie dużo bardziej sceptyczne zdanie, ale powiem też tak. Ja siedzę nad badaniami w Warszawie. Widzę bardzo ciekawe różne badania, także z których przebija się takie oczekiwanie na trzeciego kandydata, oczekiwanie na kogoś z boku.
No tak, jednym zdaniem,
ja
może Trzaskowski nie wejść do drugiej tury, pana zdanie?
No, mam nadzieję, że wejdzie. Mam nadzieję, że wejdzie do drugiej tury ktoś, kto pokona Patryka Jakiego w tej drugiej turze.
Nie musi to być pana zdaniem Rafał Trzaskowski.
wie pan, no na dzisiaj obiektywnie wygląda na to, że będzie Rafał Trzaskowski. Ja nie zrobię nic, żeby mu zaszkodzić, odwrotnie. Uważam, że jeżeli to on będzie w drugiej turze, to z całą pewnością trzeba będzie zrobić wszystko, żeby te wybory wygrać.
A mówił to Michał Kamiński z Unii Europejskich Demokratów. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dzięki.
Dobrego dnia panu i państwu życzę. Do usłyszenia.